Rozdział 9. Dalsze 3 tygodnie w Pałacu Pięknym. Gdy pielgrzymi spędzili w tym domu tydzień, do Miłosiernej przyszedł w odwiedziny pewien mąż, udając jakoby miał wobec niej poważne zamiary. Na imię mu było pan Czynny. Był to człowiek pochodzący z lepszej sfery i robiący wrażenie religijnego, mimo to jednak bardzo lgnął do świata. Przyszedł do Miłosiernej 2, 3, czy nawet więcej razy i wyznał jej swą miłość. Miłosierna była bardzo piękna, co czyniło ją tym bardziej ponętną. Miała też zwyczaj ciągle się czymś zajmować, a gdy nie miała nic do zrobienia dla siebie, robiła ponczochy czy odzież dla innych, darowując to potem tym, którzy byli w potrzebie. Pan Czynny, nie wiedząc, co robiła z tymi rzeczami, które sporządzała i komu je dawała, wielce był ujęty tym, że nigdy jej nie zastał próżnującej. Jestem pewny, że będzie dobrą gospodynią, zwykł mawiać sam do siebie. Miłosierna wyjawiła jednak tę sprawę dzieweczkom mieszkającym w tym domu i zaczęła się dowiadywać, co to za człowiek, ponieważ znały go one lepiej od niej. Powiedziały jej więc, że jest to bardzo czynny, młody człowiek, jeden z tych, którzy uważają się za religijnych. Niemniej, zdaniem ich zachodziła obawa, że prawdziwa moc płynąca z religii była mu czymś obcym. Jeśli tak, rzekła Miłosierna, to już więcej na niego nie spojrzę, ponieważ nie mam zamiaru obciążać swej duszy. Na to roztropna powiedziała, że aby go od siebie oddalić, nie trzeba wiele czynić. Wystarczy, aby kontynuowała dzieło, które rozpoczęła, to jest pomagała ubogim, a jego gorąca miłość wnet ostygnie. Gdy przyszedł więc następnym razem, zastał ją jak zwykle przy pracy, szyjącą odzież dla ubogich. Rzekł więc, cóż to, zawsze tak pracujesz? Tak, odpowiedziała, albo dla siebie, albo dla innych. A ileż też możesz zarobić za jeden dzień? Zapytał. Ja robię te rzeczy, odpowiedziała, aby być bogatą w dobre uczynki, skarbiąc samej sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymać żywot wieczny. 1 Tymoteusza 6, 18-19. Dlaczegoż to? Proszę, powiedz mi, i co robi z tymi rzeczami? Pytał dalej. Przyodziewam nagich, odpowiedziała. Gdy usłyszał te słowa, na twarzy jego odmalowało się uczucie wielkiego zawodu. Przestał też przychodzić do niej, a gdy go zapytano dlaczego, powiedział, że Miłosierna jest wprawdzie piękną dziewczyną, ale ma jakieś niezdrowe poglądy. Gdy ją więc zostawił, roztropna rzekła, czy nie powiedziałam ci, że pan Czynny już więcej do ciebie nie przyjdzie? Ba, on nawet gotów jest cię obmówić. Pomimo tego bowiem, że wydaje się być religijnym i pomimo pozornej miłości do ciebie, Miłosierna, macie tak różne usposobienia, że moim zdaniem nigdy byście się ze sobą nie zgodzili. Miłosierna, ja mogłam już nieraz wyjść za mąż, choć o tym nikomu nie mówiłam. Byli to jednak ludzie, którym nie odpowiadały moje zasady, choć żaden z nich nie zarzucał niczego mojej osobie jako takiej. Dlatego też nie mogliśmy się pogodzić. Roztropna, w naszych czasach miłosierdzie jest w małym poważaniu. Samo to imię wielu wprawdzie lubi, ale niewielu jest takich, którzy podobnie jak ty czynem potwierdzają takie zasady. Miłosierna, trudno, jeśli mnie nikt nie zechce, umrę panną, albo też moje zasady zastąpią mi męża. Nie mogę bowiem zmienić mojej natury, a do końca życia nie zgodzę się współżyć z kimś, kto by mi w tych rzeczach chciał przeszkadzać. Miałam siostrę, której na imię było Obfitująca. Wyszła ona za mąż za jednego z takich właśnie gburów, to też nie mogli nigdy się pogodzić. Ponieważ moja siostra postanowiła jednak w dalszym ciągu czynić to, co rozpoczęła, to jest okazywać dobroć ubogim, mąż jej najpierw publicznie wymyślał, a nareszcie wyrzucił ją z domu. Roztropna, a jednak przekonana jestem, że wyznawał wiarę w Boga. Miłosierna, oczywiście, wyznawał, że jest religijny i to pomimo tego, że się tak zachowywał. Takich jak on, na świecie jest pełno, ale ja nie chcę żadnego z nich znać. Tymczasem najstarszy syn chrześcijanki, Mateusz, zachorował i to ciężko. Chwilami aż się zwijał z bólu. Niedaleko jednak mieszkał niejaki pan, umiejętny, stary i bardzo poważany lekarz. Chrześcijanka poprosiła więc, aby po niego posłano. Gdy wszedł do pokoju i przyjrzał się przez chwilę choremu chłopcu, stwierdził, że choruje na żołądek. Zwrócił się więc do matki zapytaniem, co Mateusz otrzymywał ostatnio do jedzenia. — Same dobre rzeczy i pożywne — odpowiedziała chrześcijanka. Na to lekarz rzekł. Ten chłopiec musiał zjeść coś, co teraz leży niestrawione w żołądku i czego nie da się usunąć bez zastosowania środków pomocniczych. Oświadczam wam też, że koniecznie trzeba dać mu na przeczyszczenie, w przeciwnym bowiem razie chłopiec umrze. Naraz Samuel zawołał: Matko, matko, co to było, co mój brat zbierał i jadł, gdy tylko wyruszyliśmy w drogę od bramy, znajdującej się na początku tego szlaku? Przypomina sobie, że po lewej stronie za murem był sad, a niektóre gałęzie zwisały ponad murem i brat mój zrywał te owoce i jadł. Chrześcijanka: to prawda, moje dziecko. Mateusz istotnie jadł te owoce, był wtedy niegrzeczny i skarciłam go za to, a pomimo to jednak je zrywał. Umiejętny: wiedziałem, że musiał zjeść coś niezdrowego, a te owoce, o których wspomnieliście, są właśnie najbardziej szkodliwe. Pochodzą one bowiem z sadu Belzebuba. Dziwię się, że nikt nie ostrzegł was przed nimi. Wielu już bowiem, którzy jedli te owoce, umarło. Wtedy chrześcijanka rozpłakała się i rzekła: o nieposłuszny chłopcze, o jaką niedbałą matką jestem, cóż uczynię, by ratować mego syna? Umiejętny: nie rozpaczaj. Chłopiec może znów być całkiem zdrowy, musi tylko wziąć coś na przeczyszczenie i koniecznie trzeba spowodować wymioty. Chrześcijanka: Panie, zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby go ratować, bez względu na to, ile to będzie kosztowało. Umiejętny: nie ma obawy. Mam nadzieję, że nie będę musiał żądać wysokiego wynagrodzenia. Przygotował mu więc środek przeczyszczający, ale okazał się za słaby. Był bowiem sporządzony z krwi kozła i popiołu jałowicy z domieszką soku hizopu. Żydów 9:13-19. Gdy pan umiejętny zobaczył, że ten środek był za słaby, sporządził mocniejszy ze składników zwanych po łacinie ex carne et sanguine Christi. Jana 6, rozdział 54 do 56 wiersza, Żydów 9:14. Jak wiadomo, lekarze dają swym pacjentom dziwne lekarstwa. Składniki te zostały przygotowane w postaci pigułek wraz z jedną czy dwoma obietnicami i odpowiednią ilością soli. Marek 9:49. Polecił je zażywać po trzy naraz, poszcząc w 1/8 litra łez pokuty. Zachariasz 12:10. Gdy lekarstwo było gotowe, przyniesiono je chłopcu, a on wzbraniał się przed przyjęciem go, choć boleści męczyły go do tego stopnia, że mu się zdawało, iż rozrywają go na kawałki. — Prędko, chłopcze, musisz to połknąć — rzekł lekarz. — Ależ to lekarstwo jest obrzydliwe — odparł chłopiec. — Ja, matka, stanowczo rozkazuję ci je zażyć. — Na pewno je zwymiotuję — powiedział chłopiec. — Proszę cię, panie — rzekła więc chrześcijanka do pana umiejętnego — pozwól, że skosztuję, jak to smakuje. — Nie ma złego smaku — powiedział doktor, po czym chrześcijanka dotknęła końcem języka jedną z pigułek. — O Mateuszu — rzekła — to lekarstwo jest słodsze aniżeli miód. — Jeśli kochasz twoją matkę, jeśli kochasz twych braci, jeśli kochasz miłosierną, jeśli kochasz swoje życie, to zażyj je. Wreszcie po wielu naleganiach i krótkiej modlitwie z prośbą o błogosławieństwo Boże zażył to lekarstwo i zrobiło mu się dobrze. Przeczyściło go, sprawiło, że spokojnie zasnął i wypoczął. Dobrze go rozgrzało, także się mocno wypocił i całkowicie został od boleści żołądka uwolniony. Tak więc po krótkim czasie mógł już wstać i przechodzić o lasce z pokoju do pokoju, rozmawiając z roztropną, pobożną i dobroczynną o swej chorobie i o tym, jak został uzdrowiony. Gdy chłopiec był już zupełnie zdrowy, chrześcijanka zapytała pana umiejętnego, ile jest winna za jego trudy i opiekę roztoczoną nad jej dzieckiem. Na to on odpowiedział: musisz zapłacić przełożonemu wszystkich lekarzy. Żydów 13:15. Stosownie do obowiązujących przepisów. Chrześcijanka: zechciej mi tylko jeszcze powiedzieć, panie, w jakich przypadkach pigułki te mają zastosowanie. Umiejętny: Jest to uniwersalny środek mający zastosowanie przy wszystkich chorobach, na które skłonni są zapadać pielgrzymi. Jeśli pigułki te są dobrze zrobione, to można je nawet przez długi czas przechowywać bez obawy, że się zepsują. Chrześcijanka: proszę Cię, Panie, sporządź mi więc 12 pudełek takich pigułek. Jeśli bowiem mogę zaopatrzyć się w to lekarstwo, nie będę już nigdy potrzebowała sięgać po jakieś inne środki. Umiejętny: pigułki te służą nie tylko do leczenia, gdy ktoś jest już chory, ale są bardzo pomocne w zapobieganiu chorobom. Mam nawet odwagę twierdzić, że jeśli człowiek będzie używał tego leku we właściwy sposób, to będzie żyć na wieki. Jana 6:58. A więc pamiętaj, dobra chrześcijanko, abyś stosowała go dokładnie według podanego przeze mnie przepisu. W przeciwnym bowiem razie pozostanie on bez skutku. Pan umiejętny dał więc chrześcijance lekarstwo dla niej samej, dla chłopców i dla miłosiernej, po czym przestrzegłszy jeszcze raz Mateusza przed jedzeniem zielonych śliwek, pocałował ich i odszedł. Już o tym była mowa, że roztropna zachęciła chłopców, aby, gdy tylko będą chcieli, zadawali jej pytania, które mogłyby przynieść pożytek, a ona im chętnie na nie odpowie. Mateusz więc, ten, który był chory, zapytał ją: dlaczego większość lekarstw ma taki gorzki smak? Roztropna: aby pokazać, jak niemiłe cielesnemu sercu jest Słowo Boże, jego skutki. Mateusz: dlaczego lekarstwo, które dobrze skutkuje, powoduje przeczyszczenie i wymioty? Roztropna: aby nas nauczyć, że jeśli słowo działa skutecznie, to oczyszcza serce i umysł. Zwróć uwagę na to, iż co jedna rzecz czyni dla ciała, to inna czyni dla duszy. Mateusz: czego moglibyśmy się nauczyć, widząc, iż płomienie ognia unoszą się do góry, podczas gdy promienie i słodkie oddziaływanie słońca spływa w dół? Roztropna: wznoszenie się ognia w górę uczy nas, abyśmy serca podnosili ku niebu z serdecznym i gorącym pragnieniem. To zaś, że słońce zsyła swoje ciepło, promienie i słodkie oddziaływanie w dół, uczy nas o tym, że Zbawiciel świata, choć jest wysoko, jednak dotyka się nas swoją łaską i miłością, choć jesteśmy tutaj tak nisko. Skąd czerpią swą wodę obłoki? Pytał dalej Mateusz. Roztropna: z morza. Mateusz: a czego stąd możemy się nauczyć? Roztropna: że usługujący słowem powinni czerpać naukę od Boga. Mateusz: dlaczego obłoki wylewają to, co zawierają na ziemię? Roztropna: aby nam wskazać, że usługujący powinni to, co wiedzą o Bogu, obwieszczać światu. Mateusz: w jakim celu słońce powoduje powstawanie tęczy? Roztropna: aby wam pokazać, że przymierze zawarte między Bogiem i nami jest, dzięki łasce Bożej, utwierdzone na zawsze w Chrystusie. Mateusz: dlaczego woda źródlana przechodzi dla naszego pożytku z morza poprzez ziemię? Roztropna: aby nam pokazać, że łaska Boża przychodzi do nas przez ciało Chrystusa. Mateusz: dlaczego niektóre źródła wytryskują na szczytach wysokich wzgórz? Roztropna: aby nas nauczyć, że duch łaski objawia się zarówno w niektórych wielkich i potężnych, jak i wielu maluczkich i biednych. Mateusz: dlaczego zapalamy knot świecy? Roztropna: aby się nauczyć, że jeśli łaska Boża nie zapali naszego serca, to nie będzie w nas prawdziwego światła, żywota. Mateusz: dlaczego dla podtrzymania światła palącej się świecy całkowicie zużywa się knot i topi się wosk? Roztropna: wskazuje to na konieczność poświęcenia wszystkiego, a więc i ciała, i duszy, dla służby i sprawy zachowania łaski Bożej w naszym sercu. Mateusz: czego może nas nauczyć legenda o pelikanie, który dziobem rani swoją własną pierś? Roztropna: obraz pelikana karmiącego własną krwią swe małe ma przypominać nam Chrystusa, który tak umiłował swój lud, że ratuje go od śmierci swoją własną krwią. Mateusz: czego można się nauczyć, słuchając piania koguta? Roztropna: przywodzi nam to na pamięć grzech i pokutę Piotra. Pianie koguta zwiastuje również nastanie dnia, Niech więc pianie koguta i tobie przypomina ów ostateczny dzień sądu. Tymczasem upłynął miesiąc pobytu ich w tym domu, dali więc domownikom do zrozumienia, że im już czas udać się w dalszą drogę. Józef zaś rzekł do swej matki: należałoby nie zapomnieć posłać do domu tłumacza prośby o zezwolenie panu wielkie serce, aby był naszym przewodnikiem w pozostałej części podróży i o przysłanie go do nas. Dobrze mówisz, chłopcze, odpowiedziała, niemalże zapomniałam o tym. Napisała więc zaraz taką prośbę i poprosiła pana czujnego, dźwiernego, aby posłał ją przez jakiegoś zaufanego męża do jej dobrego przyjaciela, pana tłumacza. Gdy prośba ta została doręczona, pan tłumacz rzekł posłańcowi: idź, powiedz im, że go poślał. Kiedy rodzina, u której bawiła chrześcijanka, widziała, że pielgrzymi postanowili ruszyć w dalszą drogę, zwołano wszystkich domowników, aby złożyć dzięki królowi za posłanie im tak pożytecznych gości. Gdy to uczynili, rzekli do chrześcijanki: czyż nie pokażemy i tobie według zwyczaju przestrzeganego wobec pielgrzymów czegoś, o czym byś mogła rozmyślać, gdy będziesz odbywała dalszą podróż? Zaprowadzili więc chrześcijankę, jej dzieci i miłosierną do pewnego odosobnionego pokoju i pokazali im jedno z tych owoców, które jadła Ewa, które też dała mężowi swojemu, aby jadł, za co oboje zostali wygnani z raju, po czym zapytano ją, czym ten owoc jest według jej zdania. Chrześcijanka odpowiedziała: to jest pokarm albo trucizna, sama nie wiem co. Wyjaśnili jej więc tę sprawę, na co aż podniosła ręce z wielkiego zdumienia. Pierwsza Mojżeszowa 3:6, Rzymian 7:24. Potem zaprowadzili ją na miejsce, gdzie znajdowała się drabina Jakuba. W tym właśnie czasie aniołowie Boży wstępowali i stępowali po niej. Pierwsza Mojżeszowa 28:12. Chrześcijanka i wszyscy, którzy z nią byli, nie mogli więc oderwać oczu od postaci aniołów. Mieli już iść na inne jeszcze miejsce, aby zobaczyć coś więcej, ale Jakub rzekł do swojej matki: poproś ich, proszę, abyśmy pozostali tutaj jeszcze przez chwilę. Widzenie to jest bowiem bardzo niezwykłe. Zawrócili więc i stanęli z zachwytem, karmiąc oczy tym cudownym widokiem. Jana 1:51. Następnie domownicy zaprowadzili ich na pewne miejsce, gdzie wisiała złota kotwica, którą polecili chrześcijance zdjąć. Rzekli bowiem: musisz ją mieć ze sobą, weź ją więc, gdyż jest to konieczne, abyś mogła się uchwycić tego, co jest za zasłoną i pozostać bezpieczną i pewną na wypadek, gdyby cię spotkała burza. Żydów 6:19. Pielgrzymi bardzo się tą kotwicą ucieszyli. Następnie zaprowadzono ich na górę, na której Abraham ofiarował swego syna Izaaka i pokazano im ołtarz, drwa, ogień i miecz, gdyż można je oglądać aż do dnia dzisiejszego. Pierwsza Mojżeszowa 22:9. Gdy to zobaczyli, podnieśli swe ręce do góry i czując się błogosławionymi, tak zawołali: ach, jakże pełnym miłości do swego mistrza i zaparcia samego siebie mężem był Abraham. Gdy już wszystko obejrzeli, roztropna zaprosiła ich do jadalni, gdzie znajdowały się wspaniałe organy, po czym akompaniując sobie na nich zaśpiewała im śliczną pieśń o pokazanych im ostatnio rzeczach. Na owoc, który Eweł zwiódł na ów aniołów chór, drabinę Jakubową też pomnijcie w pieśni wtór. Kotwicę otrzymaliście, lecz to nie starczy tam, jak drogi skarb w ofierze dać Abraham wzorem wam. Tymczasem ktoś zapukał do drzwi, odźwierny więc otworzył i ujrzał pana wielkie serce. Co za radość zapanowała, gdy wszedł do środka. Żywo im bowiem stanęły w pamięci te chwile, gdy niedawno jeszcze zabił starego olbrzyma, okrutnego, krwawego, i wybawił ich od lwów. Po powitaniu pan wielkie serce rzekł: chrześcijanko i miłosierna, pan mój przysłał wam wszystkim po butelce wina i po porcji prażonej pszenicy wraz z dwoma jabłkami granatu. Chłopcom przysłał ponadto trochę fig i rodzynków, abyście się mogli pokrzepić w drodze. Przygotowali się więc do wyruszenia. Roztropna i pobożna postanowiły ich odprowadzić. Gdy przyszli do bramy, chrześcijanka zapytała odźwiernego, czy ostatnio ktoś tędy przechodził. Ostatnio? Odpowiedział: jeden tylko człowiek przechodził tutaj i to bardzo dawno. On też mi powiedział, że obecnie zdarzają się wypadki wielkich rabunków na królewskim gościńcu, którym wy macie iść. Powiedział też, że złodziei tych już ujęto i wkrótce odbędzie się przeciwko nim rozprawa sądowa, w wyniku której zapewne zostaną straceni. Wieść ta bardzo przestraszyła chrześcijankę miłosierną, co widząc Mateusz rzekł: nie bój się niczego, matko, przecież Pan Wielkie Serce pójdzie z nami jako przewodnik. Wówczas chrześcijanka rzekła do odźwiernego: jestem ci, panie, niezmiernie wdzięczna za wszystką dobroć, którą mi okazywałeś w czasie całego mego pobytu tutaj, a także za to, że byłeś tak pełnym dobroci w stosunku do moich dzieci. Nie wiem, jak będę się mogła za dobroć twą odwdzięczyć, dlatego proszę cię, zechciej przyjąć ode mnie jako dowód mojej wdzięczności ten drobiazg. Mówiąc to, włożyła mu do ręki złoty pieniądz. On zaś ukłonił się nisko i rzekł: szaty twoje niech będą zawsze białe, a olejku na twojej głowie niech nie braknie. Kaznodziei 9:8. Niech żyje miłosierna, a nie umiera, a niech będzie uczynków jej poczet. 5 Mojżeszowa 33:6. Do chłopców zaś rzekł: chrońcie się pożądliwości młodzieńczych, a naśladujcie bogobojności wraz z tymi, którzy są poważni i mądrzy. 2 Tymoteusza 2:22. A wówczas serce waszej matki napełni się radością i będziecie się cieszyli uznaniem rozsądnych ludzi. Wysłuchawszy wszystkiego, podziękowali jeszcze odźwiernemu i udali się w drogę.